Witam serdecznie Państwa w kolejnej gawędzie historycznej w stulecie wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej, o której zdążyliśmy powiedzieć, że ani nie była wielka, ani nie była socjalistyczna, tylko komunistyczna, ani nie była rewolucją, tylko puczem i wreszcie nie była w październiku, tylko w listopadzie. To wielkie oszustwo na narodzie rosyjskim do dzisiaj czeka na rozwikłanie, do dzisiaj czeka na odpokutowanie. Chyba jedyną zasługą Putina w obecnych czasach, w tym roku, to jest wyciszenie z powodów wprawdzie imperialnych, ponieważ wielkość Rosji została rozwalona, to prawda, ale jednocześnie jest nadzieja na wygaszenie tego mitu, który tak tragicznie przeorał naród. Wróćmy do krótkiej powtórki. Otóż walczącą nadal u boku Antanty Republiki Rosyjskiej, której premierem był Aleksander Kieryński, wywiad niemiecki wpadł na, za sprawą Parvusa Helphenda, czyli pomocnej rączki, wpadł na diabelski plan wrzucić Rosji Lenina. Był to przywódca najbardziej skrajny, wcale nie najbardziej popularny, to od razu też sobie powiedzmy. Natomiast rzeczywiście, jak to czytaliśmy, słuchaliśmy w wypowiedzi Mienszewika Suchanowa, oczarowujący tłum, a nawet paraliżujący go swoimi tezami. Tezami tak rewolucyjnymi, że wszystkim włos stawał dęba. Po pierwszym nieudanym zamachu z kwietnia, tezach kwietniowych Lenina, po drugim zamachu z 4 lipca, no, wstrzeliłby się w święto Stanów Zjednoczonych, bolszewicy szykują się do następnego. I tutaj przyszła im z pomocą nieoczekiwana wiadomość. Nieudany pucz Korniłowa, do obrony przed którym był to kozak dowodzący wojskami wokół Petersburga, z którym konflikt sprowokował kniaź Lwów. Lwów, pierwszy premier porewolucyjnego rządu. Pamiętajmy, Rosja jednak miała rewolucję, ale w lutym, czyli w marcu. Otóż sprawa Korniłowa dodała Leninowi nieoczekiwanie skrzydeł. Wiedział, że zadzierając z armią, premier Kieryński zarzucił sobie tym pętlę na szyję. Ze zdumieniem i z niekrytym zadowoleniem patrzył, jak premier rehabilituje, a nawet uzbraja jego własnych zwolenników. Trzeba dodać, że broniąc się przed ewentualnym marszem Korniłowa, który się poczuł urażony posądzeniem, że miałby się zbuntować i naprawdę się zbuntował, uwolniono wszystkich bolszewików uwięzionych z poprzedniego zamachu. Od razu można powiedzieć, że 90% z nich dokonało następnego zamachu. Tutaj się aż prosi powtórka, o której wcześniej Państwu mówiłem, słynna Smuta, 1606 rok, kiedy Dimitr Samozwaniec, wychodząc z granic Rzeczpospolitej, napuszczony przez miejscowych magnatów, bez specjalnego błogosławieństwa w owym czasie króla, zasiada nieoczekiwanie na tronie carskim. Zamach na niego robią szujscy. Zamach się nie udał, wydał się, ale car postanowił pokazać miłosierdzie. Tak się w Rzeczpospolitej robi i ułaskawił. W związku z tym szujscy zrobili jeszcze jeden zamach, już skutecznie jego zwłoki, przepraszam, cara ogłosili Łże-Dymitrem, przebili kołkiem osinowym, spalili, a prochy wystrzelili w stronę Polski, żeby obrzydzić tym na wieki już wszelkie reformy Rosjanom. I tu mamy praktycznie powtórkę z rozrywki. Nie uszło też uwagi Lenina, że robotnicy i żołnierze odwracają się coraz bardziej od rad głównego ośrodka wpływów mienszewików, czyli socjalistów i eserowców, czyli ludowców, umożliwiając manipulowanie nimi zdecydowanej na wszystko mniejszości. Wystarczyła niewielka grupa, ale za to zdecydowanych, błyskawicznie działających przeciwko jednym w imieniu drugich i odwrotnie, przeciwko drugich w imieniu pierwszych, można było zrobić o wiele więcej, niż by to wynikało z jakiejkolwiek arytmetyki, na którą nikt nie miał specjalnie ochoty. W połowie września 1917 roku bolszewicy zdobyli większość w sekcji żołnierskiej Rady Piotrogrodzkiej i Rady Moskiewskiej, czyli dwóch stolicach, jak dwie głowy orła, tak dwie stolice imperii. Trocki, zwolniony z więzienia za dość wysoką kaucję, za którą zapłacili jego przyjaciele ze Stanów, został przewodniczącym Rady Piotrogrodzkiej. Niezwłocznie też zajął się przygotowywaniem do przejmowania kontroli nad krajowymi radami. Za plecami Komitetu Wykonawczego Wszystkich Rad, czyli takiego no, swoistego rządu, zaczął tworzyć równoległą organizację, absolutnie bezprawną, reprezentujące te rady, w których bolszewicy mieli mieć większość od razu, bez żadnych wyborów. W bardziej sprzyjającej sytuacji politycznej, która powstała po sprawie Korniłowa i sukcesie partii w wyborach do rad, bolszewicy wznowili narady nad kolejną próbą zamachu. No, teraz zjawiają się nagle, z nieba im spadły okoliczności. Kamieniew i Zinowiew, dwaj doradcy Lenina, których zabił potem Stalin, mając świeżo w pamięci lipcową klęskę, stanowczo sprzeciwiali się nowej awanturze. Oj, znowu nas rozgromią, wyszliśmy z więzienia, lepiej przeczekajmy. Przyznawali, że bolszewicy rosną w siłę, ale wciąż przecież są znikomą mniejszością. No, 10, 12, no coś w rodzaju naszej Nowoczesnej. Nawet jeśli uda im się zdobyć władzę, zaraz ją stracą na rzecz połączonych sił burżuazji i chłopstwa. Woleli czekać na zwołanie drugiego zjazdu rad, który przejmie władzę w legalny sposób i a oni przejmą władzę w tych radach. Lenin uważał taką taktykę za niepoczytalną. Stali się jego wrogami z mety. 12-14 września wysłał do Finlandii dwa listy do Komitetu Centralnego zatytułowane Bolszewicy muszą przejąć władzę. Maksymalizm a powstanie. Pisał, że pamiętajmy, że bolszewików nazywano powszechnie maksymalistami, tłumacząc go. I to nawet na Zachodzie było maksymalist i tak dalej, bo nikt nie rozumiał słowa bolszewik. Pisał, że po zdobyciu większości w radach piotrogrodzkich bolszewicy mogą i muszą wziąć władzę państwową w swoje ręce. Sama opatrzność im to daje, czyli oczywiście materialistyczny rozwój historii. Dziwna sprawa, że ten materialistyczny rozwój miał duszę i rozum i mógł cokolwiek, komukolwiek coś dawać. Wbrew obawom Komieniewa i Zinowiewa, nie tylko są oni w stanie zdobyć tę władzę, ale ją dłuższy czas utrzymać. Lenin zapewniał wątpiących, że proponując natychmiastowy pokój i zachęcając chłopów do zajmowania ziemi prywatnej, czyli tak zwanego powszechnego rabunku, bolszewicy stworzą taki rząd, jakiego nikt nie obali, a który obali każdego innego. Na to należało zatem koniecznie działać szybko, bo inaczej rząd tymczasowy odda Piotrogród Niemcom, albo wojna się skończy, no i dopiero się zacznie. Oni się najbardziej bali pokoju, to jest zrozumiałe. Dlatego na porządku dziennym należało postawić kwestię zbrojnego powstania w Piotrogrodzie, Moskwie i zdobycie władzy, obalenie rządu. Trzeba obmyśleć, jak agitować za tym, nie wypowiadając się jednak dosłownie w prasie. Gdyby udało się zdobyć władzę bowiem w tych miejscach, sprawa byłaby przesądzona. Propozycje Kamieniewa, aby zaczekać na upoważnienie drugiego zjazdu, Lenin nazwał naiwną, bo przecież żadna rewolucja nie czeka na legalne władze. To ona je tworzy. Komitet Centralny bynajmniej nie był przekonany według Trockiego. Żaden z jego członków nie popierał natychmiastowego powstania. No tak przekazał nam taką wiedzę Trocki. Na wniosek Stalina listy Lenina wysłano do największych regionalnych organizacji z prośbą, aby się do niego ustosunkowali. Tu się Stalin zachował demokratycznie. Bierność towarzyszy rozsierdziła Lenina. Bał się bowiem, że sprzyjająca chwila ucieknie i już nigdy nie powróci. 29 września wysłał zatem do komitetu trzeci list pod tytułem Kryzys dojrzał. Oburzał się, że komitet postanowił czekać na zwołanie drugiego zjazdu. Przegapić taki moment i czekać na zjazd rad to zupełny idiotyzm albo zupełna zdrada, grzmiał Lenin. Należało koniecznie działać szybko i zdecydowanie, uderzając jednocześnie w Piotrogród, Moskwę i działając we flocie bałtyckiej. No, to było największe zaplecze wojskowe w owym czasie i jeszcze nie zdezorganizowane, a przejęte przez w dużej mierze bolszewików. Nieoczekiwana agitacja w Moskwie mogła porazić rząd. 99% szans na to, że zwyciężymy z mniejszymi ofiarami niż od 3 do 5 lipca, czyli poprzedni pucz, ponieważ wojsko nie pójdzie tym razem na pomoc rządowi, ani przeciwko, cudzysłów, rządowi pokoju, z którym miał się utożsamiać. Lenin naglił, bo obawiał się, że zgromadzenie konstytucyjne go uprzedzi. Się bardziej bał konstytucji niż wrogów. Po długiej zwłoce 9 sierpnia rząd ustalił wreszcie termin wyborów na 12 listopada, a termin pierwszego posiedzenia owej konstytuanty, czyli parlamentu, na 28 listopada. Jeżeli kraj wyrazi swoją wolę w demokratycznych wyborach, nie będą mogli dalej udawać, że działają w imieniu narodu, no bo naród się wypowie. Ale jeżeli już będą mieli władzę, opanują sytuację, jak napisano otwarcie w jednej z bolszewickich publikacji, skład Zgromadzenia Konstytucyjnego będzie w dużej mierze zależał od tego, kto je będzie zwoływał. Bardzo prosta logika. Dlatego konieczny jest pośpiech, aby przejąć władzę, zanim zjedzie się konstytuanta do Petersburga. Przewrót należało zatem przeprowadzić przed 12 listopada, aby uniknąć wrażenia, że bolszewicy atakują nie rząd burżuazyjny, przeciwko któremu agitowali, lecz legalny rząd wybrany przez naród. Lenin parł więc do natychmiastowego działania, ale musiał ustąpić wobec większości swoich współpracowników. Wściekły był, ale się zaciął. Którzy woleli, aby przewrót został dokonany jednak w imieniu, co tu kryć, rad robotniczych. Ponieważ na ogólnokrajowym zjeździe, wyłonionym w uczciwych wyborach, bolszewicy niemal na pewno mieliby mniejszość, 12-18%, Trocki i jego podwładni zajęli się organizacją zjazdu złożonego wyłącznie z własnych delegatów. A awantura się zaczęła, komitet wykonawczy pisał, niedopuszczalne jest, aby odbieranie, występowanie w naszym imieniu bez naszej wiedzy. Żaden inny komitet nie jest upoważniony i nie ma prawa podejmować inicjatywy zwołania zjazdu. Tym bardziej nie ma do tego prawa żaden zjazd obwodowy mniejszości. Zwoływany z naruszeniem wszelkich zasad ustanowionych dla zjazdów obwodowych i terytorialnych przypadkowo i przez przypadkowo samowolnie wybrane rady z własnych zwolenników. Ale mimo protestów przeciwko bolszewikom udało się im komitet wykonawczy w końcu musiał podporządkować się dyktatowi bolszewików, którzy jednak w Petersburgu posiadali pewną siłę. 26 września 17 roku komitet wykonawczy przystał na zwołanie 20 października drugiego zjazdu, wybranego zgodnie z bolszewicką ordynacją, no, czyli taką, która na pniu fałszuje. Tylko warunek był jeden, że porządek obrad zostanie ograniczony do dyskusji o sytuacji w kraju, a całość działań przerzuconych będzie na zgromadzenie konstytucyjne i wyboru nowego komitetu wykonawczego. Później komitet przesunął nieco termin na 25 października, czyli 7 listopada w naszym kalendarzu, aby delegaci z prowincji mogli zdążyć dojechać do stolicy. Była to zdumiewająca, jak się okazało, samobójcza kapitulacja. Komitet wykonawczy, mimo że wiedział, o co chodzi bolszewikom, dał im to, co chcieli. Organ o starannie dobranym składzie, złożonym tylko z ich zwolenników i ewentualnych sprzymierzeńców. Pod przykrywką drugiego zjazdu probolszewickie rady miały zalegalizować bolszewicki zamach stanu, który przed rozpoczęciem obrad zjazdu na żądanie Lenina zamierzały przeprowadzić tenże pucz oddziały szturmowe jego tak zwanej organizacji wojskowej. Podobieństwo do POW, tylko to było SOW, Sowieckie Organizacje Wojskowe. Ich zadaniem było zajęcie punktów strategicznych w stolicy i ogłoszenie, że rząd został wreszcie obalony. W tym celu bolszewicy planowali posłużenie się Komitetem Wojskowo-Rewolucyjnym, tak zwanym Milrewkomem, utworzonym przez Radę Piotrogródzką w chwili zagrożenia przed spodziewanym atakiem niemieckim. Tutaj Niemcy właśnie atakują w Zatoce Fińskiej, a horror jest podsycany przez główną partię. Bolszewicy początkowo głosowali przeciwko uchwale o powołaniu rewolucyjnego komitetu, uważając, że wzmocni on niepotrzebnie rząd tymczasowy. Szybko jednak zmienili zdanie, ponieważ uświadomili sobie, że taki komitet będzie musiał oprzeć się na ich własnej organizacji wojskowej, jedynej sile zbrojnej, pozostającej poza kontrolą rządu. To były partyjne oddziały wojskowe. Dzięki temu będą mogli dokonać planowanego przewrotu w imieniu Rady Piotrogrodzkiej i pod jej patronatem. No niemalże zalegalizowane oddziały. Tego samego dnia, 9 października, bolszewicy wysunęli, a plenum Rady uchwaliło, wbrew mięszewikom, czyli socjalistom, wniosek o utworzenie rewolucyjnego komitetu obrony, który miał odpowiadać za obronę miasta przed Niemcami, lecz także przed rodzimymi kontrrewolucjonistami. Organizacja ta, przemianowana na komitet wojskowy, była przykrywką dla bolszewickich oddziałów. Do głosu doszły trzy punkty widzenia. Lenin, stanowiący jednoosobową frakcję, chciał natychmiast przejęcie władzy, niezależnie od zjazdu rad. Zinowiew i Kamieniew, popierani przez trzech innych członków komitetu, woleli odłożyć przewrót na późniejszą, dogodniejszą chwilę. Pozostałych pięciu członków w owym komitecie centralnym zgadzało się z Trockim, że sytuacja dojrzała do przewrotu, ale że należy przeprowadzić go równolegle ze zjazdem i jakoby w jego imieniu. To znaczy w jego imieniu, ale zanim on się jeszcze odbył. W końcu osiągnięto kompromis. Przewrót zostanie dokonany tuż w przededniu zwołania zjazdu, drugiego zjazdu, czyli 25 października, czyli 7 listopada. A po fakcie zjazd, który się wreszcie zjedzie, zostanie poproszony o zatwierdzenie owego puczu. Kamieniew nie mógł się pogodzić z tą decyzją. Wystąpił do komitetu i w następnym tygodniu w wywiadzie udzielonym Mięszewickiej Gazecie oświadczył, że wraz z Zinowiewem stanowczo wypowiadali się przeciwko temu, aby nasza partia przejęła inicjatywę, eufemizm, jakichkolwiek zbrojnych wystąpień w najbliższym czasie. Po przeczytaniu tego wywiadu Lenin zażądał natychmiastowego wydalenia łamistrajków z partii. Nie możemy powiedzieć kapitalistom prawdy, a mianowicie, że zdecydowaliśmy się na strajk, czytaj na zbrojne powstanie, i postanowiliśmy nie ujawniać jego terminu. Komitet nie spełnił jego żądanie, ale Lenin do końca życia nie przebaczył Kamieniewowi i Zinowiewowi, a Stalin to później wykorzystał. Taktyka komitetu przewidywała sprowokowanie rządu do kroków odwetowych, które pozwolą dokonać przewrotu pod pozorem obrony rewolucji. Trocki i Stalin potwierdzili później, jaki był rzeczywisty ich plan. Trocki napisał tak. Strategia nasza w istocie miała charakter zaczepny. Szykowaliśmy się do szturmu na władzę, ale agitacja opierała się na tym, że to wrogowie sposobią się do rozpędzenia zjazdu rad, trzeba więc dać im bezlitosny opór. No coś jakby z dzisiejszej sytuacji, prawda? To rząd robi agresję, trzeba się bronić, w związku z tym atakujemy. Czy to Sejm, czy to parlament, czy to Senat. Rewolucja. Czytaj, partia bolszewicka, niejako pokrywała swoje działania zaczepne płaszczykiem obrony, aby tym łatwiej wciągnąć w swoją orbitę niezdecydowane, wahające się elementy. To był Stalin. Zahypnotyzowani śmiałością poczynań bolszewików i mięszewicy i eserowcy pogodzili się z jeszcze jedną bolszewicką awanturą, ale zachowali spokój, bo byli pewni, że zakończy się ona fiaskiem, tak jak ten lipiec, i wtedy oni będą mogli już uporządkować teren po bolszewikach. Układ sił w Piotrogrodzie w przededniu rewolucji wskazuje, że pod jednym względem pesymiści w obozie bolszewików nie mylili się. Największe znaczenie, jak to w lipcu, miała postawa garnizonu. Na podstawie istniejących zapisek można ocenić ich na 240 tysięcy żołnierzy stacjonujących w stolicy. Bolszewików czynnych było w niej nie więcej niż 10 tysięcy. To mniej niż 5%. Reszta ogłosiła neutralność i o to bolszewikom chodziło w nadchodzącym konflikcie. Ocena Lenina była jednak z gruntu słuszna, bo jeśli nawet mógł liczyć tylko na 4% w garnizonie, to rząd miał za sobą jeszcze mniej gotowych go bronić żołnierzy. No i dochodzimy do momentu, w którym wreszcie wyruszyły wojska do akcji. Rząd tymczasowy nie kwapił się do energicznego przeciwdziałania. Zamknął co prawda kilka bolszewickich gazet, ale nawet nie aresztował Milrewkomu, czyli Wojskowego Komitetu. Jak tego żądał Kierenski, ponieważ ministrowie woleli nie rozpoczynać nowego kryzysu, rozwiązać kryzys drogą pertraktacji. Można zresztą wątpić w stanowczość Kierenskiego. Niektórzy świadkowie wydarzeń twierdzą, że premier w rzeczywistości miał nadzieję, że bolszewicy chwycą za broń i dzięki temu zyska okazję, aby rozprawić się z nimi raz na zawsze. Nie miał też korzyści z usług armii. Nie chciał też korzystać z usług armii, bojąc się prawicowej kontrrewolucji, czyli Korniłowa. Ostatnia faza przewrotu bolszewickiego rozpoczęła się rankiem 14 października, czyli 6 listopada, kiedy sztab okręgu na rozkaz rządu przedsięwziął pewne połowiczne kroki w celu zapobieżenia ewentualnego ataku. Rankiem uczniowie szkoły wojskowej, zwani junkrami, wystawili warty w najważniejszych punktach miasta. 2 do 3 oddziałów skierowano do obrony Pałacu Zimowego, siedziby premiera i miejsce obrad rządu. Dołączył do nich tak zwany kobiecy batalion śmierci złożony ze 140 ochotniczek, bohaterskich rzeczywiście, trochę kozaków, oddział cyklistów, 40 inwalidów, którym dowodził człowiek z protezami u nóg. Mosty na Newie podniesiono, aby zbolszewizowani żołnierze nie mogli przedostać się do Śródmieścia. Wydano rozkazy aresztowania komisarzy bolszewickich. Działania te stworzyły atmosferę zagrożenia. Już o 14.30 po zamknięciu urzędów ulice nagle opustoszały. Jedynie koncert Szalapina odbywał się w sąsiedniej operze. Lenina, który ukrywał się w Piotrogrodzie i nie trzymał ręki na pulsie bieżących wydarzeń, trawił niepokój. Wieczorem 14, kiedy powstanie trwało już na dobre, wysłał jeszcze jeden list do komitetu. Pisał, że odwlekanie powstania to śmierć. Wszystko wisi na jednym włosku. Byłoby samobójstwem lub formalnością czekać na niepewne głosowanie jakiegoś tam zjazdu rad. Naród ma prawo i obowiązek rozstrzygać podobne sprawy nie w głosowaniu, ale siłą. I to siłą bolszewicką. Zachowanie i wypowiedzi Lenina w tych krytycznych dniach nie wskazują na to, aby wierzył on w jakiekolwiek masy prowadzące proletariacką rewolucję. Wierzył tylko w siłę. Wieczorem 24, zgoliwszy brodę, obandażowawszy twarz, aby wyglądało, że z bolącą, że bolą go zęby, idzie do dentysty. Lenin przekradł się w kierunku Smolnego. Po drodze zatrzymał go patrol żołnierzy rządowych. Udając zatem pijanego, szczęśliwie uniknął aresztowania. Jak wiadomo, w Rosji pijany to święta osoba. W Smolnym ukrył się w jednym z tylnych pokoju i od czasu do czasu ucinał sobie drzemkę na podłodze. Tak spędził rewolucję wódz. Tej nocy z 24 na 5 jednostki października starego stylu bolszewickie metodycznie przejmowały kontrolę nad głównymi punktami strategicznymi w mieście, po prostu wystawiając przed nimi swoje posterunki. Junkrom kazano zwijać warty, tych, którzy nie usłuchali, rozbrajano. Ponieważ byli to chłopcy, podcinano im nogi i łapano za karabin. W ten sposób pod osłoną ciemności milrewką zajął jeden po drugim dworce kolejowe, poczty, centrale telefoniczne, banki, mosty i tak dalej. Nie napotkawszy żadnego oporu, nawet nie doszło do strzelaniny, nie było wymiany ognia. Bolszewicy opanowali siedzibę sztabu w najprostszy z możliwych sposobów. Według jednego z uczestników naocznych weszli i usiedli w pokoju sztabu, a ci, którzy siedzieli naprzeciw nich, w pewnym momencie wstali i wyszli. Sztab został zajęty. Kireński, odcięty ze swymi ministrami w Pałacu Zimowym, próbował telefonicznie zorganizować odsiecz zbrojną, ale na próżno. Armia go nie słuchała. O 9 rano przebrany za serbskiego oficera wymknął się z pałacu i samochodem pożyczonym od urzędnika amerykańskiej ambasady wyjechał na front. W tym czasie Pałac Zimowy był jedynym budynkiem, który pozostawał jeszcze w rękach rządu. I tu rzeczywiście propaganda sowiecka akurat się nie myliła. Lenin nalegał, aby zdobyć go przed rozpoczęciem obrad zjazdu, które się miały zacząć po południu. Jednakże siły bolszewickie mimo wielomiesięcznych przygotowań okazały się niezdolne do zajęcia tego budynku. Kobiety odpowiadały natychmiastowym ogniem i nie pozwoliły się zbliżyć na odległość strzału. Bolszewicy nie mieli żołnierzy gotowych do przeprowadzenia szturmu. Mimo ogromnej ilości czerwonogwardzistów w garnizonie cała ta ilość zniknęła nagle jak kamfora. O świcie przeprowadzono nieśmiały atak, a był to już 26. Ale na pierwszy odgłos strzałów szturmujący po prostu się rozbiegli. Między 8 a 9 Lenin przeszedł do pokoju mieszczącego sztab operacyjny w Smolnym w imieniu Milrewkomu. Napisał następującą odezwę do obywateli Rosji. Rząd tymczasowy został obalony. Władza państwowa przeszła w ręce organu Piotrogrodzkiej Rady Deputowanych Robotniczych, Żołnierskich i Chłopskich, które stoi na czele piotrogrodzkiego proletariatu. Sprawa, o którą walczył naród, natychmiastowa propozycja demokratycznego pokoju, zniesienie wielkiej własności ziemskiej, kontrola robotnicza nad produkcją, utworzenie rządu rad, to sprawa już zabezpieczona. Niech żyje rewolucja robotników, żołnierzy i chłopów. Dokument ten, zajmujący najbardziej poczesne miejsce w zbiorze bolszewickich dekretów, stanowi, że władzę nad Rosją przejął organ, którego nikt prócz bolszewickiego komitetu nigdy nie wybrał. Przecież Rada Piotrogrodzka utworzyła ów wojenny komitet do obrony przed Niemcami, a nie do obalenia rządu. Drugi zjazd rad, jakkolwiek niereprezentatywny, nie rozpoczął jeszcze obrad, a bolszewicy już działali w jego imieniu. To był 25 października. Ponieważ przewrót był nielegalny i został przeprowadzony praktycznie bezkrwawo, mieszkańcy Piotrogrodu nie przejmowali się nim za bardzo. Życie stolicy powróciło do normy, otwarto urzędy, sklepy, robotnicy wrócili do fabryk, a miejsca rozrywki znów wypełniły tłumy bywalców. Nikt z wyjątkiem garstki uczestników nie wiedział, że zaszło w Piotrogrodzie, że Piotrogród znalazł się w żelaznym uścisku uzbrojonych bolszewików i sytuacja zmieniła się już nieodwracalnie. Wydarzenia te, które nastąpiły tego dnia, mogłyby służyć za kanwę komedii, gdyby nie stały się tragedią. Kilka dni później, bez zapału, bili się z żołnierzami i kronsztackimi marynarzami, ci, którzy usiłowali iść na pomoc rządowi. Gabinet, który Lenin ogłosił za obalony, czekał na odsiecz w sali malachitowej Pałacu Zimowego. 5000 żołnierzy kronsztackich, którym bolszewicy polecili zająć ostatnią twierdzę rządu, nie miało ochoty do walki i ginięcie za kraj rad. Lenin nie chciał otworzyć zjazdu, dopóki nie zdobędą dopóki ministrowie nie zostaną aresztowani. Toteż delegaci na zjazd przystępowali z nogę na nogę i nie wiedzieli, co ze sobą zrobić w przedpokojach. O 18.30 25 października Wojskowy Komitet Rewolucyjny Milrewkom zażądał od gabinetu kapitulacji, grożąc ostrzałem artyleryjskim z armat okrętowych i nabrzeża. Ministrowie, licząc, że Kireński lada chwila przybędzie z odsieczą, zlekceważyli to żądanie, gawędzili ze sobą, telefonowali do przyjaciół, a ubrani w palta przedrzemywali gdzieś po kątach. O 21.00 krążownik Aurora otworzył ogień. I to jest legenda całej rewolucji. Ale ponieważ na pokładzie nie było w ogóle ostrej amunicji, jego działa strzelały ślepymi nabojami i zamilkły. Ale to wystarczyło, aby okręt zajął czołowe miejsce w mitologii października. Dwie godziny później, czyli o 23.00, żołnierze twierdzy Pietropawłowskiej rozpoczęli ostrzał za pomocą już ostrej amunicji, ale był on niecelny i trafił w tak zwane pole marsowe. Z 30 wystrzelonych pocisków tylko dwa trafiły w pałac, wyrządzając nieznaczne szkody. Nie mogąc się doczekać odsieczy, obrońcy pałacu zaczęli się rozchodzić. Żołnierze probolszewicy nie napotkali już oporu. Dostali się do budynku przez otwarte okienko od strony ermitażu i niezamkniętą bramę wychodzącą boczną na Newę. Potem rozbiegli się po ogromnym gmachu, plądrując i dewastując wnętrze. Junkrzy, którzy do końca trwali na posterunkach, chcieli walczyć, ale ministrowie nie życzyli sobie rozlewu krwi, kazali im się poddać. O 2.10, to już jest 8 listopad, nad ranem cały rząd, wyjąwszy Kiereńskiego, został aresztowany i odprowadzony pod strażą do twierdzy Pietropawłowskiej. Nieco wcześniej bolszewicy zniecierpliwieni do ostateczności otworzyli obrady i wybrali wreszcie swoje władze. Zjazd wznowiono jeszcze o 23.40, powitając Lenina gromkimi brawami. Odczytał on dekrety o pokoju, o ziemi, dzięki którym miał nadzieję pozyskać żołnierzy. Lenin, tutaj już możemy przeskoczyć, w innych miastach sytuacja układała się rozmaicie. Przebieg i wyniki konfliktu w każdym wypadku zależały od siły i zaciętości walczących stron. Na wsi przewrót październikowy na razie skłonił tylko chłopów do szybkiego zajmowania majątków. Gdzie indziej przepędzali socjalistycznych rywali i brali całą władzę w swoje ręce. Na początku listopada nowy rząd panował nad Wielką Rosją, sercem dawnego imperium, a w każdym razie nad miastami tego obszaru. Kresy i wieś pozostały tymczasem poza zasięgiem jego władzy. Nikt nie żałował rządu tymczasowego. Świadkowie wydarzeń opowiadają, że społeczeństwo przyjęło jego obalenie z zupełną obojętnością. Zwykli ludzie uważali chyba, że wszystko jedno, kto rządzi, bo jest i tak źle, że gorzej być już nie może. Niestety okazało się, że może być gorzej. I tu przejdziemy do innego wydarzenia, przerywnikiem muzycznym. Witam Państwa ponownie. To był hymn Tatarów Krymskich, Itkemet, który zabrzmiał 25 listopada 1917 roku. Przypuszczam, że w kalendarzu gregoriańskim, który już powoli wchodził w rachubę. Dlaczego jest ważny ten moment? Otóż jest to pierwszy polityczny byt, który ogłosił niepodległość w 1918 roku, oczywiście z 1,5-miesięcznym wyprzedzeniem. Ponad 40 narodów, regionów, przyszłych państw ogłosiło niepodległość w 18 roku. Z tego 18 narodów środka Europy. Jest to wielkie wydarzenie, porównywalne jedynie z Wiosną Ludów, która była zapowiedzią. To byśmy mogli nazwać już dojrzałym latem. Pierwszym państwem będzie Finlandia, o której będziemy mówić za 2 tygodnie. Ale Tatarzy Krymscy, którzy zwołali swój medżlis jeszcze 20 listopada, aby ustalić swoją egzystencję w Republice Rosyjskiej. Nikt nie zamierzał tego państwa likwidować. Po prostu związki gospodarcze były na tyle silne, każdy miał gdzieś rodzinę w głębi Rosji, że nie przychodziły do głowy niepodległościowe pomysły. I kiedy nadeszła wiadomość, że Petersburg oparowała jakaś bliżej nieznana i niezidentyfikowana partia polityczna o bardzo skrajnych poglądach, wtedy jeszcze nie rozumiano, do czego ona może doprowadzić. To się nie mieściło w kategoriach ludzkiego umysłu. Postanowili na wszelki wypadek ogłosić, że Krym i jego Tatarzy są z dala od tych wydarzeń. I to jest właśnie podstawą uchwały Medżlisu z 25 listopada, a będzie to za 4 dni, ba, już nawet za 3 dni, że powstaje Krymska Republika Ludowa, albo też odwrotnie cytując, Ludowa Republika Krymu. Później dopiero ona przyjmie nazwę Tatarska Republika, ponieważ pierwotnie chciano objąć wszystkich Krymczan, czyli mieszkańców Krymu, obywatelstwem tegoż właśnie quasi państwa. Do końca nie można było zdefiniować z tej uchwały i z późniejszych wydarzeń, czy to jest już pełna niepodległość, czy to jest tak zwany suwerenitet, czy też niezależność w obrębie przyszłej Federacji Rosyjskiej, bo i taką rzecz rozstrzygano. No, ponieważ późniejsze wypadki potoczyły się jak lawina i prawie wszystko, co mogło, ogłosiło niepodległość, to przyjmuje się, że to jest ten moment, w którym Tatarzy stali się ludem wolnym. Dwie piękne postacie, Czellibani i Sadamet, są jakby na jego czele. Niestety tej republice nie dane było zbyt długo trwać, bo już w początkach 1918 roku Krym został podbity po raz pierwszy, był trzykrotnie podbijany przez Armię Czerwoną. Prezydent owej młodej republiki zginął rozstrzelany, a jej premier udał się na emigrację i tam w Bernie zgłosił się do przedstawiciela Polskiego Komitetu Narodowego, coś w rodzaju takiej polskiej mini ambasady, i zgłosił gotowość do oddania Krymu pod protektorat Rzeczpospolitej Polskiej na zasadzie historycznych koneksji. Cóż to za historyczne koneksje były? Otóż był taki przypadek, ku mojemu zdziwieniu dowiedziałem się długo po skończeniu studiów z książki pana Leszka Podchorodeckiego, że po słynnej bitwie pod Chocimem w 1623 do 1626 Krym podlegał Rzeczpospolitej. Zmieniła się tam oczywiście władza, któryś han wypędził innego hana i ten han skonfliktowany, wypędzony uciekł do Turcji, a ten się przeciwstawił Turcji. No, skoro Turcja stała się jego wrogiem, to przyjaciele musieli stać się Lechici. I udała się delegacja, która królowi Zygmuntowi III złożyła obiediencję. Oto hanat oddaje się w ręce Rzeczpospolitej, a Mirzowie stają się szlachtą, mieszczanie mają oddzielny status, duchowieństwo muzułmańskie ma pełną swobodę, tak jak Tatarzy na Litwie, a reszta ludu przejmuje obowiązki chłopstwa, ale wolnego chłopstwa z pogranicza Ukrainnego. Ta konstrukcja przetrwała formalnie 3 lata. Co faktycznie się działo na Krymie, to nawet sami Tatarzy nie wiedzą, ponieważ zniszczono im dokumenty w chwili likwidacji hanatu. Dokonał się następny przewrót, wrócił han z Istambułu i hanat znów stał się lennem, aczkolwiek czysto umownym, imperium tureckiego na zasadzie związków religijnych. To jednak były głębsze związki. W XVIII wieku, dokładnie w 1783, Jekaterina II, nazywana przez Rosjan wielką rozpustnicą przez Polaków, zlikwidowała hanat krymski. Han udał się na emigrację, dostał pałac na wyspie Rodos, ale przez zawistnych Turków został zamordowany. Jego dzieci, jego wnuki, jego ród przejął obowiązki opieki nad hanatem krymskim. Wszystkich, którzy uciekali tam, zaopatrywano w pieniądze i środki do życia na terenie Imperium Osmańskiego, dając im jakąś ziemię. Natomiast sam hanat, sama ziemia krymska jakby się zapadła. Długie lata była to pustynia intelektualna. Przebudzenie przyszło z wystrzeleniem pierwszej salwy przez okręty sprzymierzone w wojnie krymskiej. Rzeczywiście lądowanie pobudziło Tatarów. Część stanęła po stronie Turków, część broniła Rosji, szczególnie tych, którzy byli w wojsku rosyjskim, a reszta czekała na wynik. Kiedy wojna się wreszcie skończyła i zwycięzcy alianci znów ich zostawili na pastwę Rosjan, Tatarzy doszli do wniosku, musimy wziąć sprawy we własne ręce. I pojawił się opatrznościowy człowiek o nazwisku zrusyfikowanym Gaspryński, Gaspargły po tatarsku, który opracował alfabet, elementarz, a następnie pismo Przebudźcie się, w którym rozpoczął to, co znała już Europa, przebudzenie narodowe. Do końca XIX wieku Tatarzy nauczyli się czytać we własnym języku, notabene w 2 alfabetach, w rosyjskim i w łacińskim, które rywalizowały ze sobą. drugim etapem było wykształcenie inteligencji, która potrafiła, taka porządna robota pozytywistyczna, potrafiła reprezentować potrzeby. I trzecie, rozprawienie się ze starym systemem feudalnym, rozbiciem wspólnot religijnych i rozdaniem ziemi coraz rozrastającej się liczbie wolnych Tatarów. I w takiej sytuacji ziemia Tatarów krymskich weszła do I wojny światowej, wystawiając tak zwany korpus muzułmański. Wchodzili tam również Tatarzy nad Wołgi, Tatarzy z nad Astrachania i czwarty naród tatarski, są odrębne narody, Tatarzy syberyjscy. Dowódcą tego korpusu został generał Maciej Sulkiewicz, Mirza Sulkiewicz, krewniak Aleksandra Sulkiewicza, zwanego Kizią, czy też Czarnym Michałem, konspiratorem Józefa Piłsudskiego, który padnie po drugiej stronie barykady, czyli po stronie legionów i wojsk centralnych w bitwie pod niedaleko Stochodu, w słynnej bitwie wołyńskiej pod Kostiuchnówką. Otóż Maciej Sulkiewicz powróci na Krym, zorganizuje rząd, czterokrotnie będzie premierem i doprowadzi do ponownego wyzwolenia Krymu w 19 roku. Kiedy bolszewicy w 18 roku zawierają wreszcie pokój z państwami centralnymi, do czego zresztą zobowiązali ich Niemcy, wysyłając do Rosji, ruszyła ogromna ofensywa, zajmując tereny Ukrainy. I natrafiono w tym miejscu właśnie na zorganizowane państwo tatarskie. Ponieważ zagrażał z kolei Denikin i jakieś inne oddziały białe, Tatarzy przyjęli obiediencję, czy też protektorat niemiecki. Wtedy obalono Mirzę Sulkiewicza i niejaki Karaim Salomon przejął władzę jako uprawnienia niemieckiego. Analogicznie do wypadków na Ukrainie, gdzie Hetman Skoropadzki z kolei założył dyrżawę proniemiecką. I taki stan rzeczy utrzymał się do końca panowania Niemców, czyli połowy 18 roku. Z klęską znowu Tatarzy przejmują władzę, tym razem już nazywa się to Tatarska Republika Krymu i próbują zorganizować, dokoptowując do rządu swojego przedstawicieli wszystkich mniejszości. Byli tam i Żydzi krymscy, zwani Krymczakami, i jeden Polak był, i Ormianin, i Grek, no i oczywiście kilku Rosjan i Ukraińców. Ale była to oddzielna republika. Niestety wsparcie, jakie dostała armia Denikina, spowodowała okupację Krymu i Tatarzy zeszli do podziemia. Potem Denikin zostawia to wszystko, rezygnuje, emigruje do Istambułu. Po drodze pisze niezwykle oskarżycielską, a nawet paszkwilancką pracę pod tytułem Kto spasił swabiecką władź od gibieli? Kto ocalił bolszewicką władzę od katastrofy? I mówi Józef Piłsudski, bo nie chciał mi pomóc, gdy szedłem na Moskwę. Piłsudski zdawał sobie sprawę z kruchości całej tej armii, z jej rozdętości, z gigantycznych sprzeczności. Chłopi nie chcieli walczyć za oficerów i przebiegłości bolszewików i po prostu zachował neutralność. Powiedział, to jest wasza wojna, bijcie się, my mamy swoje polskie sprawy. No i rzeczywiście przewidział, że impet, jaki w październiku 19 roku przybrała ofensywa Denikina, skończył się gdzieś pod Orłem, 200 kilometrów przed Moskwą i błyskawicznie w odwrotną stronę zaczął się zwijać. Zachował się jeden taki przypadek, kiedy do białych kozaków dońskich zajechała taczanka wypełniona sztabkami złota i cały oddział liczący kilkadziesiąt tysięcy szabel stał się od razu oddziałem czerwonych kozaków dońskich. Tak wyglądały między innymi komiczne strony wojny. Ostatecznie władzę przejął Wrangel. I tu trzeba przyznać, że Wrangel bardzo ciekawie kooperował z Piłsudskim tym razem, kiedy myśmy byli w najgorszej sytuacji, a więc marsz bolszewików na Warszawę, lipiec, połowa sierpnia. On rozpoczął ofensywę, która na moment wyhamowała. Oddziały, które mogłyby dojść nad Wisłę, zostały zatrzymane nad ujściem Dniepru, gdzie parł do przodu Wrangel. No, analogicznie, gdy na niego szła ofensywa, również kontratakowały wojska polskie. Aż do momentu zawarcia 18 października rozejmu, czy wejście w życie rozejmu. Wtedy zostawiliśmy Wrangla jego własnemu losowi. W drugą rocznicę, w trzecią już rocznicę bolszewickiej rewolucji, 7 listopada 20 roku, po częściowo zamarzniętych, a częściowo wysuszonych polach tak zwanego Siwackiego Morza, czy też Błotnego, które oddzielało Krym od kontynentu, przeszły oddziały w nieoczekiwanym miejscu, zamiast tam, gdzie był suchy ląd, gdzie półwysep się staje półwyspem, na tak zwanym Perekopie. Przeszli oni w ogóle w niespodziewanym miejscu przez bagna, przepłynęli jakimiś czajkami i nagle pojawili się na tyłach wojsk białych. Klęska była pełna. Niestety za tą klęską poszło 30 tysięcy rozstrzelanych ludzi, którzy nie zdołali się zapakować na statki. Gigant dantejskie sceny tam dochodziło, gdzie statek odbijający od brzegu gubił tysiące, setki ludzi wpadających do wody, łapali się każdy czego, ale zachował się jeden przypadek opisany, że człowiek trzymał linę kotwiczną do końca, aż go wreszcie nocą wyłowili razem z tą kotwicą i ocalał. Rzeczywiście wyrwał się komunizmowi. No jak w Wietnamie w 1990 którymś roku, kiedy Amerykanie opuszczali. Tam też się ktoś złapał helikoptera i przeżył. Takie sceny właśnie tu się działy. Rządził tam Frundze i niestety i brat Lenina, Michał. I rozstrzeliwano co któregoś. Od tej pory Tatarzy praktycznie padli na kolano. Przynajmniej jedno. Przywrócono im republikę autonomiczną, ale w składzie Rosji. I tu jest rzeczywiście geneza konfliktu, ponieważ dla uczczenia 350-300 rocznicy przysięgi, czy też Perejasławskiej Rady, nazywano to Unią, ale tam nie było żadnej Unii, tam była po prostu przysięga carowi przez kozaków, doprowadził w 1956 roku Nikita Chruszczow, Ukrainiec pochodzenia, do przekazania Krymu formalnie i faktycznie do Republiki Sowieckiej Ukrainy. I ta Ukraina, odzyskując niepodległość w 1991 roku, przejęła również Krym, który wyautonomizował się częściowo. Ostatecznie w 2014 roku wyautonomizował się całkowicie i poprzez pseudowybory i pseudoplebiscyt stał się częścią nielegalną Federacji Rosyjskiej. A Tatarzy? Tatarzy czekają na wolność. Przetrwali jedno z najpotężniejszych uderzeń 18 maja 1944 roku. Wywieziono ich prawie wszystkich do Republiki Maryjskiej nad Wołgę i do Fergany w Uzbekistanie. Fantastycznie odśpiewała to Dżamala na przedostatniej Eurowizji, zdobywając główną nagrodę, głównie widzów, słuchaczy, i ogłosiła światu datę. Ona ten swój utwór zatytułowała po prostu 1944. Każdy to skojarzył, a cios w propagandę sowiecko-rosyjską był niemal śmiertelny. Sprawa Tatarów krymskich i samego Krymu stała się sprawą ogólną europejską. I to posłuchajmy za sprawą jednej melodii. I gdybyśmy mogli ją teraz odnaleźć, jest to dość trudne, ale obiecuję Państwu, że następną, czas nam się kończy, że następną audycję rozpoczniemy od śpiewu Dżamali. I kilka słów znów poświęcimy naszym Tatarom, Tatarom Rzeczpospolitej tak naprawdę. Oni byli tak silnie związani przez najazdy, ale i przez wzajemne odwiedzanie się, że możemy ich uważać za naszych Tatarów. I życzymy im w owe stulecie spełnienia najskrytszych marzeń. Za tydzień rocznica kolejna, nie zdradzę jaka, powstania listopadowego, gdyż mamy audycję dokładnie 29 listopada. Mówił Krzysztof Jabłonka. Życzę wszystkim dobrego wieczoru.